Czytać będę Słowo Boże z Dziejów Apostolskich, 28 rozdziału, od wiersza 16. A gdy przyszliśmy do Rzymu, pozwolono Pawłowi zamieszkać osobno z żołnierzem, który go pilnował. Po upływie 3 dni zwołał on przywódców Żydów, a gdy się zeszli, powiedział do nich: mężowie, bracia, nie uczyniłem nic przeciwko ludowi ani zwyczajom ojczystym, a jednak wydano mnie w Jerozolimie jako więźnia w ręce Rzymian, którzy po przesłuchaniu chcieli mnie zwolnić, ponieważ nie byłem oskarżony o coś, za co należałoby karać śmierć. Lecz gdy się temu sprzeciwili Żydzi, musiałem odwołać się do cesarza, nie mając wszakże zamiaru oskarżać o cokolwiek mego narodu. Dlatego też zaprosiłem was, aby zobaczyć się z wami i porozmawiać, bo przecież z powodu nadziei Izraela dźwigam ten łańcuch. A oni rzekli do niego: nie otrzymaliśmy z Judei żadnych listów w twojej sprawie, ani też nikt z braci nie przybył, który by o tobie coś złego doniósł lub powiedział. Ale pragniemy usłyszeć od ciebie, co myślisz, gdyż wiadomo nam o tej sekcie, że wszędzie jej się przeciwstawiają. A naznaczywszy mu dzień, zeszli się u niego w jego mieszkaniu jeszcze liczniej. A on im wyłuszczał sprawę od rana aż do wieczora. Składał świadectwo o Królestwie Bożym i przekonywał ich o Jezusie w oparciu o zakon Mojżesza oraz proroków. Jedni dali się przekonać jego słowom, drudzy natomiast nie uwierzyli. Bracia i siostry, jeżeli czytalibyśmy systematycznie Dzieje Apostolskie od pierwszego rozdziału, kolejno rozdział za rozdziałem, werset za wersetem, i dobrnęlibyśmy do tego miejsca, to moglibyśmy w dwojaki sposób zareagować. Moglibyśmy powiedzieć z ulgą, że nareszcie w Rzymie, albo też ze smutkiem, że już w Rzymie apostoł Paweł. I taka jest historia życia apostoła Pawła. Z uporem człowieka, który wie, co może go spotkać, zdąża do Rzymu. Wiedząc, że nie oczekuje go tam nic, co mogłoby zachęcać, co mogłoby być dla niego wielką radością. Ale on tam idzie. To bardzo jest zbliżone do tego, co uczynił Jezus Chrystus. Mówiono mu, by nie szedł do Jerozolimy, ale on tam szedł. Szedł konsekwentnie. Wielokrotnie to powtarzał swoim uczniom, że on musi być w Jerozolimie. Szedł do tego miasta, w którym wiedział, że zakończy się historia jego ziemskiej wędrówki. Wiedział, że tam będzie ostatni etap jego życia, ziemskiego życia. Etap uwieńczony śmiercią męczeńską. Ale równocześnie wiedział, że nie ma innego rozwiązania, które mogłoby zadowolić jego ojca, który zdecydowanie powiedział, że tylko taka jest droga rozwiązania ludzkiej rozpaczy. Śmierć Jezusa Chrystusa to jedyne rozwiązanie. I on zgodził się być w Jerozolimie. Zgodził się zostać naszym Zbawicielem. Oczywiście apostoł Paweł to człowiek powołany przez Jezusa Chrystusa, ale człowiek, który też wiedział, do czego został powołany, jaka misja została mu powierzona, i konsekwentnie zdąża do stolicy Imperium Rzymskiego, do Rzymu. I oto jest w tym Rzymie. Rzym, który witał wielu wspaniałych wodzów. Rzym, który witał cesarzy, który witał kupców i filozofów, witał inteligencję i witał pospólstwo różnych ludzi. Ten Rzym nie spotyka i nie wita człowieka, który wchodzi do tej stolicy. Żyda skromnego, a jednak wielkiego, człowieka, który był więźniem, nikt nie witał. a powinni byli go przywitać w Rzymie. Ponieważ to on poruszy posadami cesarstwa rzymskiego. To on coś zrobi, co zatrzęsie całym cesarstwem rzymskim. On, apostoł Paweł, skromny człowiek, skromny Żyd, którego nikt nie zauważył, gdy wszedł do miasta rzymskiego, gdy szedł ulicami tego miasta. Nikt nie zwrócił uwagi na więźnia, którego prowadzili żołnierze. A równocześnie wchodził wielki wódz. Wielki człowiek wchodził, którego Bóg powołał. Wódz, który pozwolił, by Duch Święty go prowadził. To był wielki wódz, którego nikt nie zauważył. A on poruszy domem rzymskim, domem cesarza. W liście do Rzymian powiada, że on pozdrawia dom cesarski i domowników tego cesarskiego domu. A więc dotarł z Ewangelią aż do najwyższych władz. Apostoł Paweł jest skuty z żołnierzem łańcuchem. A więc na złe i dobre połączony z człowiekiem do końca wydaje się jego życia. Z człowiekiem, który zawsze będzie mu towarzyszyć. Będzie jego cieniem. Zawsze obok niego. Gdy będzie się spotykać z ludźmi, gdy będzie zasiadać do posiłku, gdy będzie się kłaść spać, zawsze obok. W odległości na wyciągniętą rękę będzie żołnierz. Refleksja ta z tego przeżycia została zawarta w liście apostoła Pawła do Efezjan. W liście napisanym właśnie z Rzymu, gdy pisze Efezjanom: oto my, ludzie wierzący, musimy mieć zbroję duchową. Chrześcijańską zbroję. To jest refleksja, która wynikała z tego przykucia do żołnierza, gdy patrzył ciągle na tego człowieka, który był obok niego. Ale gdy czytamy ostatni rozdział Dziejów Apostolskich, to my jako ludzie chcielibyśmy mieć więcej informacji od Łukasza, co dalej się stało z apostołem Pawłem. Jak się potoczyło życie apostoła Pawła? Co było dalej? Jaki był wynik procesu apostoła Pawła? Jak apostoł Paweł zakończył życie? Co było dalej? My jako ludzie chcielibyśmy to wiedzieć. A Łukasz tak lapidarnie powiada: przeszliśmy do Rzymu i pozwolono Pawłowi zamieszkać osobno z żołnierzem, który go pilnował. I tyle wiemy, co działo się dalej z apostołem Pawłem. Ale my ludzie zawsze chcemy wiedzieć więcej. O te nasze słabości ludzkie do tych sensacyjek z wyższych sfer arystokracji. Do tych historyjek, do tego, co się działo gdzieś tam. To nie wynika tak sobie tylko z naszych uczuć. My tacy jesteśmy. Zawsze chcemy sensacji. Bierzemy tygodnik i do ostatniej strony zawsze sięgamy. Tam są ploteczki z życia wyższych sfer. Tam są zawsze jakieś informacyjki, które nas bardziej interesują niż to wszystko, co w tym tygodniku jest napisane. Szukamy jakichś sensacji. Ludzie chętnie czytają czasopisma, w których są podane jakieś informacje z życia znanych ludzi, znanych osobistości, a zwłaszcza jakieś skandaliki, jakieś historyjki. O, jak chętnie to czytamy. Łukasz pozostawia nas w takiej niewiadomej, ale on coś nam mówi. Oto Łukasz pozostawia nas ze stwierdzeniem. W stolicy Imperium Rzymskiego pojawił się człowiek, który głosił Królestwo Boże. Głosił Jezusa Chrystusa i to ma nam wystarczyć. Nie musimy wiedzieć więcej. To ma być dla nas wystarczające. Oto wieść, która ma napełnić nasze serca. Znalazł się w stolicy Imperium Rzymskiego człowiek, który jest gotów głosić Jezusa Chrystusa we wszystkich okolicznościach. W porównaniu z procesem, jaki ma się odbyć i koniec życia apostoła Pawła, nie są tak istotne, jak istotne jest to, co apostoł Paweł robił, gdy był w Rzymie. Co on mówił, czym się zajmował. Oto czym powinni żyć ludzie w dzisiejszym czasie. Ludzie żyjący w zborach winni żyć tym, czy Ewangelia Jezusa Chrystusa jest zwiastowana. Czy Jezus Chrystus jest opowiadany wszelkiemu stworzeniu. Czasami nie można rozróżnić, czy to mężczyzna, czy to dziewczyna. To jest w Słowie Bożym powiedziane: głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Jeśli to stworzenie Boże, głoś temu stworzeniu Ewangelię Jezusa Chrystusa. Bo dzisiaj nastąpiła taka unifikacja, nawet tego, że nie wiadomo, tak przyglądając się na niektórych ludzi, czy to mężczyzna, czy to dziewczyna. To ma być naszą troską. Ale jest zawsze grupa ludzi, którzy zadają pytanie, co słychać. A gdy to pytanie zadają, co słychać, to wcale nie chcą usłyszeć tego, co naprawdę słychać. W pytaniu tym jest zawsze podtekst. Jakie są nowinki, jakie są ploteczki, jakie sensacyjki, jakie historyjki wydarzyły się między ludźmi, wśród ludzi, w zborach. Co tam słychać, co byłoby godne sprzedania dalej. Zwłaszcza jeśli to jest ujęte, ja ci to powiem w tajemnicy. Wiadomo, że to pójdzie lotem błyskawicy po całej społeczności. Rzetelna informacja tych ludzi, którzy zadają to pytanie, co słychać, nie interesuje. Albo bardzo szybko ich to nudzi. Oni są szybko znudzeni. To pewnie ciekawe, takie normalne. Co słychać? Muszę wam powiedzieć, że nawet nie musicie takich ludzi zbytnio szukać. Oni sami do was przyjdą z tak zwaną dobrą radą. Oni w intencji dobrej rady przyjdą coś powiedzieć. W ramach dobrej rady coś powiedzą. Tacy poślizni obłudnicy. Zawsze się tacy ludzie znajdą. W każdej społeczności, w każdym środowisku znajdą się ludzie, którzy mają coś do powiedzenia, co nazywają: powiem ci tylko tego, nie mów drugiemu człowiekowi. No to już jest jakaś historyjka ubarwiona najczęściej. Coś tam dodane, coś ma posmak sensacji. Tak, ludzie by chcieli wiedzieć, co się działo w życiu apostoła Pawła. Jak to wszystko przebiegało, ale Słowo Boże i Łukasz uznał, że nie ma o czym mówić. To nie jest najważniejsze, co było w prywatnym życiu apostoła Pawła. Najważniejsze było to, że on się znalazł w Rzymie i głosił tam Królestwo Boże i głosił o Jezusie Chrystusie. To było źródło wszelkiej informacji o dobrej nowinie. Co uczynił apostoł Paweł? Otóż gdybyśmy my się znaleźli w takiej sytuacji, to mając żal do tych, którzy nas wydali, mając żal do tych, którzy nam wyrządzili krzywdę, nie chcielibyśmy z nimi się spotkać. Ale on tylko się zainstalował w swoim mieszkaniu, które mu dano do dyspozycji. Po 3 dniach zawołał całą starszyznę żydowską. Tych, do których mógł mieć najwięcej zastrzeżeń. Tych, których mógł nienawidzieć. Tych ludzi zwołał do siebie i powiedział: zaprosiłem was tutaj, bo chcę z wami porozmawiać o tym, dlaczego jestem skuty łańcuchem. Dlaczego jestem tu w Rzymie? Chcę wam powiedzieć, bo was miłuję, bo was kocham. To wspaniała cecha apostoła Pawła. Nigdy nie nosił w sercu swoim nienawiści do tych, przez których cierpiał, do tych, przez których był więźniem. On ich zaprosił i potraktował ich jak swoich braci. Powiedział im: z powodu nadziei Izraela tutaj jestem. I chcę wam powiedzieć, czym jest ta nadzieja Izraela. Chcę wam powiedzieć o Mesjaszu, który was kocha. Chcę się z wami podzielić dobrą nowiną. Chcę wam powiedzieć, dlaczego tu jestem. Dlaczego noszę łańcuch. Dlaczego jestem prześladowany. Dlaczego jestem wyzywany od sekciarzy. Dlaczego tak właśnie jest. To was zaprosiłem do siebie. Apostoł Paweł tak ich miłował, że był gotów zrezygnować z własnego zbawienia, aby tylko oni byli zbawieni. Tak ich ukochał. Nie miał w swym sercu nienawiści. Miał dobrych braci też, apostoł Paweł, którzy dobrze o nim mówili. Ci Żydzi, zaproszeni przez niego, wydali bardzo dobrą opinię o jego braciach. Powiedzieli, że oto nie otrzymaliśmy w twojej sprawie żadnych listów, które by jakoś nas już odpowiednio ustawiły do ciebie. Nikt z braci też nie przyszedł z informacją, która coś złego by o tobie mówiła. Miał godnych siebie braci apostoł Paweł. Czy w tym zdaniu, które mówi, że oto nikt nie przybył, który by coś złego doniósł lub powiedział o tobie, nie zauważacie coś wielkiego i pięknego? To wspaniała rzecz mieć braci i siostry, którzy o tobie nie będą roznosić i mówić rzeczy, które nie są prawdziwe lub warte tego, by mówić. Może i prawdziwe, ale przecież nie są warte tego, aby o tym mówić. To szlachetna i ważna cecha chrześcijanina. Oni nie wiedzieli lub nie chcieli wiedzieć tego, co mogli powiedzieć o Pawle. Ale to nie było ich najważniejszym celem. Oni nie chcieli mówić nic, co by zaważyło na autorytecie apostoła Pawła. Co jesteś gotów powiedzieć o swoich braciach, siostrach, gdy spotykasz się z nowym człowiekiem, gdy przybywasz do nowego zboru? Co chcesz o nich powiedzieć? Co masz do powiedzenia o nich? Sensacje? Plotki? Prawdę, którą mówisz przyciszonym głosem? Co chcesz powiedzieć o swoim zborze? Co masz do powiedzenia o swoim zborze? Myślę, że warto jest wybierać przyjaciół godnych siebie. Zwykle plotkarze mają godnych siebie następnych plotkarzy, którzy jeszcze lepiej to od nich robią. Od czego zaczynasz swoje spotkanie i swoją ewangelizację? Od nawracania do siebie i ustawiania delikwenta przy ogłoszeniu mu Chrystusa? Przecież te listy, które by poprzedziły przyjście apostoła Pawła do Rzymu, mogły ustawić stosunek Żydów do niego już. Stosunek innych ludzi do niego. Mogłyby mu zjednać wrogów lub przyjaciół. Ale tego oni nie uczynili. A więc nie zajmowali się tym, co nie było istotne. Apostoł Paweł daje wspaniałe świadectwo w liście do Kolosan o Epafrasie. Bo usłyszeliśmy o wierze waszej w Chrystusie Jezusie i o miłości, jaką żywicie dla wszystkich świętych. Nauczyliście się tego od Epafrasa, który też doniósł nam. Wspaniały donosiciel. Ja o takich donosicieli bym się chętnie chciał modlić. Takich donosicieli chciałbym widzieć w zborach, którzy pójdą i doniosą innym o waszej miłości do Jezusa Chrystusa, do świętych w Jezusie Chrystusie, do braci i sióstr, do tych, którzy umiłowali Chrystusa. Oni pójdą i doniosą innym, jak bardzo jesteście gorliwi w wyznawaniu Jezusa Chrystusa jako swego Pana. Oni pójdą i powiedzą o waszej miłości, o waszej gościnności, o waszej trosce za ludźmi wierzącymi, o waszej trosce za zborem, o waszej trosce za tymi, którzy w tym zborze pracują. Oni pójdą i powiedzą o waszej trosce. Czy jesteście takimi ludźmi, którzy zatroszczyli się o swój zbór, o swoją społeczność, o swoją duchową rodzinę i o niej wydają właściwe świadectwo? O Epafrasie apostoł Paweł powiada dalej tak, który nieustannie toczy za was bój w modlitwach, abyście byli doskonali i trwali we wszystkim, co jest wolą Bożą. Wystawiam mu bowiem świadectwo, że ponosi wielki trud za was. Chciałbym, byście mieli ludzie, bym ja mógł i wielu innych mogło takie świadectwo każdemu na tym miejscu wystawić świadectwo, że jesteście tymi, którzy wstawiają się w modlitwach, walczą i bojują za swoim zborem, za ludźmi wierzącymi, za braćmi i siostrami w Jezusie Chrystusie. Abyście byli doskonali, abyście trwali we wszystkim, co jest wolą Bożą. Czy może modlisz się, Panie, ten człowiek mi zrobił krzywdę. Ty ześlij na niego ogień. Było takich dwóch, którzy powiedzieli, Panie, oni nie przyjęli, to co, to może ogień ześlemy na nich, nie? Cóż to takiego trudnego? Ty wszystko potrafisz. Jacy jesteśmy, bracia i siostry? Są ludzie, którzy powiadają, o, ten zbór musi być duchowy, bardziej duchowi muszą być ludzie. A ty w swojej duchowości co zrobiłeś? Jakimi efektami możesz się pochwalić w swojej duchowości? Co ty masz do powiedzenia o swoim życiu? Wiecie, dlaczego ludzie bardzo często zajmują się takimi sensacyjkami i plotkami? Bo zawsze chcą zwrócić uwagę na kogoś innego, aby tylko ktoś nie zapytał, a jak to u ciebie? A wiesz, i zmienia temat w człowieku. Tak, łatwiej jest zawsze reflektor skierować na kogoś drugiego. A raz tak skieruj go na siebie, żeby tak podświetlono ciebie. I tak prześwietlono tą twoją skórę i tą zewnętrzną powłokę i dotarto do wnętrza. A jakim jesteś? Ktoś powiedział, jeśli nie masz nic konkretnego do zaproponowania, nie krytykuj innych. Łatwo jest kogoś skrytykować, że coś zrobił źle, ale musisz zaproponować w to miejsce coś lepszego.
co masz ty do zaproponowania? A więc to nie jest takie proste. Tak więc miał wspaniałych braci i siostry, którzy nie donieśli, a wręcz donieśli o jego wierze i miłości dla Jezusa Chrystusa. Ale miał też wspaniałych słuchaczy, apostoł Paweł. Ci słuchacze powiedzieli tak: my nie chcemy zajmować się tym, co inni by nam przynieśli i powiedzieli. My chcemy od ciebie usłyszeć, co ty masz do powiedzenia o nowej drodze, którą nazywacie chrześcijaństwem, o Jezusie Chrystusie. Co ty masz do powiedzenia? Szukali informacji u źródła. I to jest dla nas też wskazówka. Szukajmy informacji, wiadomości u źródeł. Szukajmy u źródeł tego, co chcemy wiedzieć. A więc uznaj, że nie jest istotne to, co ludzie by im powiedzieli, ale istotne jest to, co apostoł Paweł ma do powiedzenia o Jezusie Chrystusie. Powiedzieli, chcemy tego słuchać. Będziemy tu wsłuchiwać się w to, co masz do powiedzenia. Jeśli będziemy się wsłuchiwać, wyznaczyli mu jeden dzień. I czy nie jest to dla was zaskakujące, że apostoł Paweł mówił przez cały dzień, a oni tego chętnie słuchali? Nie wyszli po godzinie, po dwóch. Słuchali od rana do wieczora. I czego to słuchali? No ja myślę, że tam było wiele stwierdzeń teologicznych, wiele ważnych historii, wiele istotnych zagadnień poruszonych, wiele padło pytań, a jak to, a jak tamto? Apostoł Paweł odpowiadał, nauczał. A Łukasz to skomentował jednym zdaniem. Cały dzień rozmawiali, a on jedno zdanie nam zostawił. Co ten Łukasz wyprawia? Dlaczego on nam nic więcej nie napisał? A on napisał tylko tak. Cały dzień wyłuszczał sprawę od rana do wieczora, składając świadectwo o Królestwie Bożym i przekonywał ich o Jezusie w oparciu o zakon Mojżesza oraz proroków. Nic więcej. Jakiż ten Łukasz był skromny w słowach. Tak mało słów napisał, ale tak wiele treści zawarł w tym. I z tego fragmentu ten werset jest najważniejszy. Apostoł Paweł nie mówił nic innego, jak tylko Ewangelię o Królestwie Bożym i o Jezusie Chrystusie. I jeszcze coś ważnego. Czy on im czytał cztery Ewangelie? Ewangelię Mateusza, Łukasza, Jana i Marka? Czytał im to? Oni jeszcze tego nie mieli napisanego. On jeszcze tego im nie mógł przeczytać. Przeczytał im własne listy? A napisał im dużo, 21. Też nie przeczytał im tego. Co im mówił? Sięgnął do Starego Testamentu. Sięgnął do Mojżesza, sięgnął do proroków. I mówił im o Jezusie Chrystusie. Wielu ludzi mówi, Stary Testament to już jest zaszłość. To jest historia. Czytajmy tylko Nowy Testament. A ja wam chcę powiedzieć, ludzie mogą doznać zbawienie w Jezusie Chrystusie, czytając Stary Testament. Czytając te opowieści nie jako tylko opowieść o życiu narodu izraelskiego, ale jako opowieść o zbawieniu dla człowieka przygotowanym w Jezusie Chrystusie. Jest to Ewangelia o zbawieniu. Stary Testament mówi o zbawieniu, jakie mamy w Jezusie Chrystusie. I ludzie uwierzyli w to, co mówił im z Mojżesza i z proroków. Pewnego dnia dwóch uczniów szło do Emaus. Spotkał ich Jezus Chrystus, uwielbiony. A gdy oni szli, on im, czytamy, zaczął wyłuszczać sprawę od Mojżesza i proroków poczynając. Głosił im o Królestwie Bożym. Jezus Chrystus to samo uczynił w oparciu o Stary Testament, o proroków. Mówił im o zbawieniu. Czy można się dowiedzieć o zbawieniu z proroków? O, wystarczy tylko sięgnąć do księgi proroka Izajasza. Wystarczy sięgnąć do jego księgi, aby powiedzieć, że jest to Ewangelia Starego Testamentu. Gdy czytamy w 7 rozdziale, że oto Panna pocznie i porodzi syna, to mowa o Jezusie Chrystusie. W 11 rozdziale jest mowa o tym, z jakiej rodziny będzie pochodził, że wyrośnie różdżka z pnia Isajego, a więc mowa jest o jego rodzinie. A potem jest mowa w 42 rozdziale o tym, że on będzie tym, który lub kurzącego nie zagasi, ani trzciny nadłamanej nie złamie. Że on będzie tym, który będzie leczył, który będzie scalał, który będzie ratował. Że on to będzie ten, który pójdzie do ludzi samotnych i opuszczonych. Ludzi, którzy czują się w tym świecie zagubieni. I on im przyniesie słowo pociechy. Słowo zbawienia. To będzie ten, który umrze za nich na Golgocie. W 53 rozdziale o tym czytamy. Tak dokładnie cały przebieg ukrzyżowania jest przedstawiony i męki Jezusa Chrystusa. To powiedział prorok Izajasz 700 lat, zanim się to stało. On im mógł mówić, apostoł Paweł, o tych wydarzeniach, jakie są opowiedziane przez proroka Izajasza. A potem powiedział im, cytując 61 rozdział, o napełnieniu w Duchu Świętym, o uzdrowieniu, o mocy zwycięstwa w Jezusie Chrystusie, o nowym życiu, o tym, że możemy być innymi ludźmi. Argumenty Starego Testamentu są wystarczające, aby przeżyć zbawienie, aby przeżyć nowe narodzenie, aby stać się nowym człowiekiem, radosnym człowiekiem wołającym chwała Bogu i aleluja. I bracia i siostry, warto tych słów się nauczyć i warto być w zborze, w którym się głośno to mówi. Warto być w zborze, w którym się głośno wychwala Jezusa Chrystusa. Warto być w zborze, w którym się głośno śpiewa refreny, w którym się głośno klaszcze i woła na chwałę Pana. Bo gdy pierwszego dnia znajdziecie się w niebie, możecie doznać szoku psychicznego, bo tam jest strasznie głośno. Tam ludzie wołają na chwałę Bogu. Tam ludzie wysławiają Jego imię. Tam ludzie mówią o Jego wielkości. Jeśli się tego nie nauczymy tu na ziemi, czynić głośno, to będziemy bardzo źle się czuć w niebie, bo tam jest wielki hałas. Ale jest jeszcze jedno miejsce, gdzie jest jeszcze głośniej. W piekle jest jeszcze głośniej. Tam ludzie, Słowo Boże powiada, będą krzyczeć, góry, pagórki, przykryjcie nas. Tam ludzie będą płakać i Słowo Boże powiada, będzie tam płacz i słychać będzie klekot zgrzytających zęby. To straszne. Tam jeszcze głośniej będzie. A więc lepiej się nauczyć tego świętego hałasu, tego świętego uwielbiania Jezusa Chrystusa, niż pójść do piekielnego hałasu, do tego jazgotu, gdy ludzie będą krzyczeć, gdy ludzie będą wołać, o, dlaczego ja się tutaj znalazłem. Apostoł Paweł też nie ubolewał, nie mówił, po co ja uwierzyłem w Jezusa Chrystusa? Teraz mnie ludzie prześladują, trafiłem do Rzymu, jestem prześladowany, jestem skuty, jestem w więzieniu. Nie! On na trzeci dzień zwołał ludzi i powiedział, chodźcie, chodźcie, posłuchajcie, co wam mam do powiedzenia. Czy im mówił o swoich biedach, że go tu boli, że go tu boli, że tu skuty, że to go boli, że to jednak odciśnie mu się w ręku. Nie, on o tym wcale nie mówił. On powiedział jedno, chcę wam powiedzieć, Jezus Chrystus jest Zbawicielem i ten Rzym, to miasto musi też przyjąć Ewangelię Jezusa Chrystusa. Musicie być pełni mocy Ducha Świętego. O tym tym ludziom mówił. Nie ubolewał, nie wiadolił nad sobą i nie rozczulał się nad sobą. A mógł to uczynić. Mógł tak powiedzieć. Ale on powiedział, nie. Jezus Chrystus jest Zbawicielem. Wypadał im to cały dzień i mu się to nie znudziło. Mówił następnego dnia i też mu się to nie znudziło. I czytamy, że 2 lata, przynajmniej o tym wiemy, to czynił. 2 lata zapraszał ludzi do swojego domu i zwiastował Ewangelię. To i ludzi, którzy nie mogło usłyszeć przez 2 lata. No na pewno wsiedł do 65, a jeden na pewno się nawrócił. To ten żołnierz, który obok niego był. On musiał coś ze swoim życiem zrobić, jak on każdego dnia słyszał to samo. Słyszał każdego dnia apostoła Pawła mówiącego z taką mocą, że ludzie padali, ludzie się nawracali, pokutowali. Ja nie wierzę, że ten człowiek został obojętny. On musiał coś ze swoim życiem zrobić. Składajcie świadectwo o Królestwie Bożym, a sensacyjki zostawmy żurnalistom, dziennikarzom. Niech żyją kaskami dziennikarskimi. My możemy żyć Jezusem Chrystusem, Królestwem Bożym i wypełnieniem się tego Królestwa Bożego w naszym życiu. Tak, Europa nie zauważyła, jak wkraczał do Rzymu wielki człowiek. Skromny Żyd, o którego nikt nie powitał. Europa nie zauważyła i cesarstwo rzymskie nie zauważyło wkraczającego apostoła Pawła. Ale Europa dzięki apostołowi Pawłowi może powiedzieć, że jest chrześcijańska. Że o niej się mówi, iż jest chrześcijańska. To zawdzięcza Pawłowi. On kiedyś usłyszał głos Macedończyka i nie był na ten głos obojętny. On wiedział, co Bóg do niego mówi. On nie powiedział, to mi się wydaje tylko. Ja zostanę tutaj, bo ja lubię ciepełko swojego domu. Nie. On poszedł i powiedział w Macedonii, co Jezus Chrystus uczynił dla grzesznego świata. Powiedział Filipi, nie wieście o Jezusie Chrystusie. I ona była pierwszą Europejką, która przyjęła Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela. On nie siedział w swoim pokoju i nie wiadolił. Mówił o Chrystusie. Wykupywał czas, bo dni były złe. Bracia i siostry, jak my wykupujemy swój czas, a dni są złe? Co robimy z naszym cennym darem, jaki dał nam Bóg, z naszym czasem? Czym się zajmujemy? Co jest treścią naszych rozmów? Co jest treścią, gdy ktoś nas zapyta? Co słychać? Słychać, że Jezus Chrystus przychodzi, drogi przyjacielu. Słychać, że Jezus Chrystus nawraca ludzi. Słyszałem, że nawrócił się mój przyjaciel. Słyszałem, że nawrócił się tam człowiek. Słyszałem, że alkoholik został zerwany z nałogu. Słyszałem, że narkoman został zbawiony. Słyszałem, że zły ojciec został nawrócony, a jego dzieci zmieniły swoje życie. Gdy cię pytają, co słychać, powiedz, słychać dobrze o Jezusie Chrystusie, który zbawia ludzi. To jest lepsza informacja niż te wszystkie plotki, które psują tylko dobry nastrój, które psują dobre obyczaje. Dlatego bądźmy dobrymi słuchaczami i wspaniałymi donosicielami o Jezusie Chrystusie. Będę się o takich donosicieli modlił, aby było ich w Boże jak najwięcej. I doniósł o wierze i miłości Jezusa Chrystusa. Donoście innym ludziom, że Jezus Chrystus ich kocha i miłuje, że ma dla nich życie wieczne i ma zbawienie. Róbcie to. Bądźcie donosicielami, chociaż to takie niepopularne słowo. Bądźcie donosicielami Chrystusa Jezusa. I apostoł Paweł takimi ludźmi był otoczony. Nic innego nie czynił, jak tylko to, że zwiastował im Ewangelię. Żył, usłyszał Ewangelię Jezusa Chrystusa. Bydgoszcz usłyszała Ewangelię Jezusa Chrystusa? Od ciebie, bracie i siostro, to pytanie już zostaje do odpowiedzi tylko i wyłącznie dla ciebie.